Jezus powiedział: kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź zaraz i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, słyszymy w Ewangelii o tym, że jesteśmy sługami, sługami nieużytecznymi, że naszym życiem, najgłębszym sensem i powołaniem życiowym jest służyć Bogu, służyć bliźnim, służyć w tych miejscach i na tych stanowiskach, na których Bóg nas, Jego opatrzność nas postawiła. Ale w pierwszym czytaniu dowiadujemy się, że ta wierna służba tutaj na ziemi, w Ojczyźnie Ziemskiej, nagrodzona będzie królewską chwałą, królewską koroną, wywyższeniem właśnie w Królestwie, w Ojczyźnie Niebieskiej. Czytamy w tym króciutkim fragmencie Księgi Mądrości, że właśnie mili Bogu rozbiegną się jak iskry po ściernisku, zajaśnieją, będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan będzie królował nad nimi na wieki. Słowo Boże mówi o tym, że będziemy królować nad ludami, nad narodami, że będziemy sądzić ludy i narody. My, którzy czasem boimy się jakąś prostą opinię wyrazić, bo nas inni zganią za to, skrytykują. A Słowo Boże mówi, że będziemy królować, będziemy sądzić. To nie jest jedyne miejsce zresztą w Biblii, które mówi o tej wielkiej nagrodzie i o tych zadaniach, które czekają nas w Królestwie Niebieskim, w Ojczyźnie Niebieskiej. W liście do Koryntian święty Paweł pyta: czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? Jeśli świat przez was będzie sądzony, to czy nie jesteście godni wyrokować w tak błahych ziemskich sprawach? Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów? Mówi o ludach, o narodach, o królestwach, o sądzeniu. Taki język Biblii, który pomaga zrozumieć dzisiejsze nasze święto, święto odzyskania niepodległości, święto nie kościelne, ale państwowe, narodowe, ale to głębokie powiązanie właśnie spraw Kościoła z prawami narodu. I to jest pod prąd współczesnym prądom kulturowym, współczesnym zjawiskom, bo zarówno państwo, naród, tożsamość narodowa, państwowa, język, tożsamość kulturowa, odrębność ludów, narodów, to są rzeczy niemodne, niepopularne, żeby nie powiedzieć zwalczane, i te plany, projekty przecież budowania jakiegoś superpaństwa, likwidacji odrębnych narodów, krajów, granic, no są nam znane, przynajmniej tym, którzy choć trochę interesują się tym, co jest dla nas zaplanowane, przynajmniej tutaj w przestrzeni europejskiej. Tymczasem Stwórca właśnie Wszechświata, Bóg, jak stwarzał świat, to stworzył nie tylko duszę i ciało Adama, ale także stworzył plemiona, szczepy, narody, ludy. Nie tylko dał im ciała, nie tylko dał im wymiar fizyczny, granice i terytoria, ale dał także duszę ludom i narodom. Wszystko to istnieje jako rzeczywistość namacalna, ale też jako rzeczywistość duchowa w oczach Boga. W perspektywie biblijnej warto spojrzeć właśnie na takie zjawiska, jak właśnie naród, ojczyzna, przecież ojcowizna od Ojca Niebieskiego, przecież patriotyzm od słowa łacińskiego pater, które oznacza ojca. I to pierwsze przesłanie chrześcijaństwa, pierwsze przesłanie Jezusa Chrystusa, że Stwórca jest Ojcem, jest naszym Ojcem, jesteśmy Jego dziećmi, a On nam daje Ojczyznę. I właśnie mamy tu służyć w Ojczyznach, w granicach, na swoich terytoriach mamy służyć w tej ziemskiej Ojczyźnie danej nam przez Boga, aby dotrzeć do Ojczyzny Niebieskiej. Święty Paweł powie, że nasza Ojczyzna jest w niebie, a jednocześnie powie, jak bardzo cierpi z powodu swojego narodu i swoich rodaków, z powodu swojej ziemskiej Ojczyzny. Perspektywa objawienia biblijnego jest pod prąd współczesnym kosmopolitycznym czy jakimś geopolitycznym planom i projektom. I to się zderza właśnie z wizją biblijną, zderza się wizja marksistowska, jaka światowa, no jaka tam chcemy, ale nas powinna interesować właśnie perspektywa Biblii, w której zapisana jest wola Boża, w której zapisane są plany Boga. Bóg traktuje nas w sposób bardzo indywidualny, osobisty, nawet intymny, jako jednostki, ale też jako wspólnoty, jako grupy. Bóg, można tak powiedzieć, jest zarówno psychologiem, jak i socjologiem. Jest ojcem pojedynczych ludzi i całych narodów, całych ludów. Wiara, religia, pobożność, duchowość nie jest sprawą jedynie prywatną, nie jest opium dla ludu, nie jest sprawą prywatną, ale jest naszym powołaniem. A ponieważ nikt nie jest samotną wyspą, jesteśmy ludźmi otwartymi na relacje, w ogóle bez realizacji tego powołania społecznego, no nie możemy się rozwijać, nie możemy też być bezpieczni. Dlatego właśnie Bóg stworzył ludy i narody i Słowo Boże o tym mówi. Oczywiście o narodzie wybranym, o Izraelu, ale ten naród wybrany, ten Izrael i ta ziemia obiecana, którą otrzymali, to był tylko model i wzór dla innych. W księdze proroka Izajasza czytamy: Asyryjczyk uda się do Egiptu, Egipcjanin do Asyrii, Egipcjanie wraz z Asyryjczykami będą służyć Panu. W owym dniu będzie Izrael jako trzeci razem z Egiptem i Asyrią. Będzie błogosławieństwem na ziemi, którą pobłogosławi Pan zastępów, mówiąc: niech będzie błogosławiony mój lud Egipt i dzieło moich rąk Asyria i moje dziedzictwo Izrael. Ludy, narody, państwa, granice, królestwa. A przede wszystkim właśnie w Jezusie, który był synem narodu wybranego, który kochał swoją ojczyznę, swoje stolice, swoje miasto Jeruzalem i płakał nad wizją właśnie przyszłych ruin tego miasta. Jezus, który mówi do swoich uczniów: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. W innym miejscu: czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. A więc chce Pan Bóg, abyśmy trwali w naszych narodach, w naszych plemionach, w naszych szczepach, w naszych rodzinach. A dzisiaj już nie tylko te granice państw i narodów są atakowane i wyniszczane, ale właśnie ta podstawowa komórka społeczna, jaką jest rodzina, atak, uderzenie w rodzinę, bo po co taki przeżytek, jak mogą być jakieś związki. Narody pod berłem króla, jedynego króla, którym jest Bóg, narody, które nie żyją, nie są zanurzone w jakimś chaosie, ciemnościach, niewiedzy, ale realizują Boże prawo, wypisane w sercach, w sumieniach jako prawo naturalne, zaburzone przez grzech pierworodny, ale odnowione przez dar 10 przykazań, przez prawo Boże, odnowione przez w nowej pięćdziesiątnicy, przez dar Ducha Świętego, który już nie na kamiennych tablicach, ale na żywych tablicach serc wypisał, co się Bogu podoba, jaka jest wola Boża, co mamy czynić, jak mamy żyć, jak mają żyć zarówno jednostki, jak i całe ludy, narody, całe społeczeństwa. Powołane do bytu, do istnienia po to, by chwalić Boga, by chwalić Stwórcę i by pełnić wolę Bożą. W Dziejach Apostolskich mówi o tym święty Łukasz. Bóg sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy Go nie wyczują po omacku, nie znajdą Go, bo przecież nie jest daleko od każdego z nas, albowiem w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak powiedzieli to niektórzy z waszych poetów, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Bóg, który wszystkim daje życie i tchnienie, który wyprowadza właśnie z jednego człowieka ludy, narody, który daje granice, wyznacza czasy, opatrzność rządzi wszystkim, który stwarza też instytucje władzy. Musi być władza i muszą być poddani. Nie znaczy, że każdy rządzący rzeczywiście jest darem Bożym i Bożym błogosławieństwem. Czasem bywa zupełnie odwrotnie. Ale instytucja władzy, granice, czasy i miejsca zamieszkania. Jezus kazał nam modlić się, przyjdź królestwo Twoje. Kazał nam modlić się właśnie o to powszechne panowanie Boga pośród nas, w naszych codziennych realiach. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wzór niebiański, który mamy realizować tutaj na ziemi, w granicach miejsca, czasu, przestrzeni. Wielki finał Księga Apokalipsy mówi, że w Jego świetle będą chodziły narody, wniosą do Niego królowie ziemi swój przepych, wniosą do Niego przepych i skarby narodów. Dusza narodu, dusza ludu, dusza kraju. To wszystko, co jest wielką historią, życiorysy bohaterów, wielkie dramaty i wielkie chwalebne wydarzenia, wielkie wynalazki, osiągnięcia, piękno natury, wielkie dzieła kultury, wspaniałe gesty, dorobek wielki. To składa się na duszę ludu, duszę narodu. To jest ważna, która buduje tożsamość, buduje pewną ciągłość i jedność. Język, pieśni, utwory, dzieła malarskie, rzeźbiarskie, architektura. Dusza narodu, dusza ludu. Nasze sztandary, nasze godła, nasze hymny, nasze pieśni, emblematyczne dzieła, portrety naszych wielkich wodzów, władców, królów, przywódców. To wszystko to jest splendor i przepych. Świadomość tego, że to nie przepadnie, kiedy nastąpi koniec świata, ale właśnie ten splendor, te skarby narodów i przepych będą wniesione do Nowego Jeruzalem. Z tej ziemskiej ojczyzny wszystko, co dobre, co piękne, co pożyteczne, co służyło bliźnim i nam, co dawało szczęście i pomyślność, będzie zachowane, będzie jeszcze bardziej upiększone i będzie z nami chwale. Ta świadomość sprawia, że nam się chce pracować, że mamy siłę, mamy energię, ale też chce się nam bronić tego wszystkiego, strzec. To są największe skarby. I tak ciało bez duszy nie jest maszyną czy jakimś iksińskim obywatelem, jest trupem po prostu. Tak samo naród, kraj bez duszy jest trupem. Tam się nie chce żyć, tam nie ma sił witalnych, nie ma przyszłości, nie ma nadziei. Dlatego Bóg właśnie dał nam królestwo tutaj, byśmy byli wierni w rzeczach małych, chociaż niedobrze jest mówić, że to są rzeczy małe, bo to właśnie jest wielkość. Żeby nas postawić, żeby nas wypróbować, wyćwiczyć, sprawdzić, czy będziemy wierni tutaj, w tych naszych ziemskich, małych ojczyznach, abyśmy mogli otrzymać ojczyznę wieczną, niebieską, doskonałą. Wszystkie ziemskie ludy, narody, ojczyzny mają swoje wady, ale tu się oczyszczamy i przygotowujemy i sprawdzamy, czy możemy otrzymać właśnie w darze, jako nagrodę, dziedzictwo, ojczyznę wieczną. Bardzo dzisiaj trzeba strzec tożsamości, która jest atakowana w tym programie resetu kultury, resetu historii, również resetu polityki. Jeszcze nie tak dawno mówiono, że Kościół nie powinien się wtrącać do polityki, a teraz mówi się o końcu polityki, że już czegoś takiego nie ma. Kościół ma coś o wiele więcej do zaoferowania niż jakieś potyczki polityczne. Bądź wola Twoja, przyjdź Królestwo Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. O to prosimy dla naszej ojczyzny, dla naszych rodaków, dla nas samych, abyśmy właśnie żyli w tej perspektywie biblijnej, gdzie zapisana jest wola Boża najświętsza, najważniejsza, gdzie jest plan, program życia dla nas wszystkich. A to jest pierwszeństwo Boga ponad wszystko, oddawanie Mu czci, służenie Mu i przestrzeganie Jego praw i przykazań. Mówi święty Łukasz w Dziejach Apostolskich, że w Nim żyjemy, jesteśmy, poruszamy się. Jakżeż możemy oddzielić nasze sprawy cywilne, państwowe, obywatelskie? Jak możemy oddzielić od spraw ducha, skoro Bóg jest niedaleko od każdego z nas, bo w Nim żyjemy, jesteśmy, poruszamy się. Święci mówili, że nie jest dobrze mówić, że pójdę poszukać Boga, wybiorę się gdzieś w góry, w pielgrzymkę daleko, żeby szukać Boga. Mówi, nie należy tak mówić. Trzeba mówić o zanurzeniu się w Bogu, bo w Nim jesteśmy, żyjemy, poruszamy się. I tak właśnie zanurzyć w Bogu trzeba sprawy państwa, zanurzyć w Bogu trzeba ekonomię, świat polityki, sądownictwa, edukację. To wszystko trzeba zanurzyć w Bogu, aby to rzeczywiście była część Królestwa Bożego tutaj na ziemi. Królestwo Boże jest pośród was, uczył Jezus. Prawdziwie Królestwo Boże jest pośród was. Abraham Lincoln, prezydent Stanów Zjednoczonych, upominał się właśnie o to pierwszeństwo Boga i ducha w życiu narodu, w życiu społecznym, w życiu obywatelskim. Całował się fragment jego przemówienia. Powinnością narodów i ludzi jest przyznanie, że wszyscy podlegamy nadrzędnej mocy Boga, wyznawanie grzechów i przewinień z pełnym pokory smutkiem, ale i z nadzieją, że autentyczna skrucha prowadzi do miłosierdzia i do przebaczenia oraz przyjęcie wzniosłej prawdy ogłoszonej w Piśmie Świętym i o dowiedzionej przez dzieje ludzkości, według której tylko te narody są błogosławione. A ponieważ wiemy, że zgodnie z Jego boskim prawem narody, podobnie jak jednostki, podlegają karom i napomnieniom tego świata, czyż nie możemy mieć słusznej obawy, że straszna klęska wojny domowej, która obecnie pustoszy nasz kraj, jest karą za zuchwałość naszych grzechów, a jej celem jest konieczna odnowa całego narodu. Zostały nam dane najwykwintniejsze dary niebios. Przez wiele lat mieliśmy zapewniony pokój i dobrobyt. Zwiększyliśmy naszą liczebność, pomnożyliśmy bogactwo i potęgę. Rozwinęliśmy się jak żaden inny naród, ale zapomnieliśmy o Bogu. Zapomnieliśmy o łaskawej ręce, która utrzymywała nas w pokoju, która nas umacniała, pomnażała i wzbogacała. W pysze i zwodniczości naszych serc wyobraziliśmy sobie, że wszystkie te błogosławieństwa zawdzięczamy jakiejś wyższej cnocie i mądrości, które są właściwe tylko nam. Upojeni nieprzerwanym pasmem sukcesów, staliśmy się zbytnio samowystarczalni, aby odczuć potrzebę odkupieńczej i podtrzymującej łaski. Zbyt dumni, by modlić się do Boga, który nas stworzył. Powinniśmy zatem ukorzyć się przed obrażoną potęgą, wyznać narodowe grzechy oraz modlić się o łaskę i przebaczenie. Jakież to aktualne słowa i przystające do naszej polskiej sytuacji. Jak wielu z nas właśnie zapomina o tym, że nasze dzieje i w ogóle nasze istnienie jako niepodległego narodu zawdzięczamy wierze, zawdzięczamy Bogu, zawdzięczamy Kościołowi, zawdzięczamy wierze naszych pradziadów. Jak bardzo właśnie świat manipulacji, łatwość wzbogacenia się, pogoń za właśnie bogactwem, znaczeniem, prestiżem, jak bardzo szybko wypłukują w nas właśnie ducha wiary, wyniszczają duszę narodu. Żyjemy, co przypominał nieustannie święty Jan Paweł II, tak jakby Boga nie było, jakby Go w ogóle nie było. Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym, bardzo trudnym okresie naszej historii, gdzie zanegowana jest nasza tożsamość, nasza suwerenność, również właśnie nasze związki z katolicyzmem, z wiarą, z przeszłością chrześcijańską. Wymazywane są nasze zasługi dla łacińskiej kultury, dla łacińskiej Europy. To wszystko właśnie jest wezwaniem do odnowy, do czujności, do powrotu, właśnie pokornego powrotu do 10 przykazań, do pacierza, do czuwania nad bezpieczeństwem pokoju naszych rodzin, do czuwania nad edukacją naszych dzieci i młodzieży. Pozwalamy na wszystko. Przekraczane są wszelkie granice przyzwoitości w mediach, w życiu społecznym, politycznym, a my jako ludzie wierzący śpimy, pozwalamy na przekraczanie wszelkich granic etycznych, moralnych, a przede wszystkim właśnie na deptanie i lekceważenie, wyśmiewanie duchowego wymiaru życia. W duchowości jest początek wszystkiego. Wszelka aktywność ludzka, która jest twórcza, która ma przyszłość, która jednoczy, która daje korzyści, ma początek w duchu, w duchowości, nie w materii. Materia umiera, przemija. Więc musimy wrócić do całkowitej podległości Bogu, do skruchy serca, do szukania przebaczenia, do oczyszczenia z grzechu, szukania potrzeby błogosławieństwa. Bez Bożego błogosławieństwa nie ma przyszłości. Musimy też myśleć o nieuchronnej karze, tam gdzie pleni się grzech, gdzie nie ma żalu, gdzie nie ma pokuty, nie ma nawrócenia. Tam miecz kary jest nieuchronny. Musimy wrócić do Boga, do Jego praw. I Bóg musi wrócić do naszych szkół, uniwersytetów, parlamentu, sądów, instytucji, firm, wszędzie. Żyjemy duchowością Gieczwałdu w związku z rocznicą objawień. Tamte proste dziewczyny, które widziały Maryję, rozmawiały z nią i to było bardzo wiele tych właśnie spotkań, tych objawień wielomiesięcznych. Pytały Maryję, ale co my mamy robić? I był to bardzo wyraźny kontekst narodowy, patriotyczny, polski. To był czas rozbiorów, nie wolno było modlić się po polsku, mówić kazań. Nie wolno było jakby spotykać się ludziom z różnych rozbiorów, a te objawienia wywołały właśnie takie poruszenie, że nawet linie kolejowe uruchamiano, żeby ludzie mogli tam przyjeżdżać na to miejsce. I Maryja odpowiedziała właśnie tym dziewczynkom na to pytanie, kim jesteś i co mamy robić, że jestem niepokalane poczęcie. I proszę, żebyście każdego dnia odmawiali różaniec. I niektórzy się dziwili, dlaczego właśnie takie proste i żadnych jakichś recept złożonych, skomplikowanych. Coś tak bardzo prostego, prozaicznego, ktoś by powiedział. To bardzo trudne, bardzo złożone, bo różaniec to jest streszczenie Biblii. To jest skrót Biblii, to jest synteza Ewangelii, synteza przesłania Jezusa, w którym zapisany jest właśnie model życia Chrystusa, jakby Jego życiorys, Jego ziemskie życie i nauka. I zapisany w sposób bardzo metodyczny, także możemy właśnie zaaplikować naukę biblijną, naukę ewangeliczną do naszej codzienności. Nie tylko jednostkowej, indywidualnej, ale codzienności naszych rodzin, parafii, wiosek, miast, naszej ojczyzny. Więc może właśnie ten dzień odzyskania niepodległości to święto, niech będzie również za wstawiennictwem i za przyczyną Maryi właśnie tym czasem takiego nowego postanowienia, by modlić się za ojczyznę. Może na różańcu, jak nie całym, to choć jednym dziesiątku. Niech Pan zmiłuje się nad naszą ojczyzną i niech błogosławi Polskę. Amen.